Epifaniczny tom 17, rozdział 3. Szatan, jego istota i królestwo. Szatan istotą osobową, Lucyfer stworzony doskonałym, inne opisowe imiona, odpadnięcie Lucyfera od doskonałości, organizacja królestwa szatana, jego zasada podstawowa, jego doktryny drugorzędne, królestwo ciemności. Nasz temat, szatan. Jego istota i królestwo, nasuwa nam wiele myśli. Jedną z nich jest to, że istnieje ktoś taki jak szatan. Niektórzy zniechęceni nonsensownymi naukami wyznań na temat szatana, postanowili odrzucić nie tylko nauki wyznaniowe, lecz wraz z nimi również nauki Biblii dotyczące szatana jako, według nich, równoznaczne z naukami wyznaniowymi. W rezultacie zaprzeczają oni całkowicie, że istnieje taka istota jak szatan. Takie postępowanie jest jednak przeciwne rozsądkowi, jak również doświadczeniu i Pismu Świętemu, gdyż rozsądek podpowiada, a Biblia uczy, że wszechświat oraz grzeszne i sprawiedliwe czyny musiały być zapoczątkowane przez jakąś pierwszą przyczynę. Pierwsza przyczyna tych grzesznych czynów musiała być grzeszna, a ponieważ grzeszne czyny mają swój cel i przyczynę, ich twórca musiał być istotą obdarzoną umysłem i wolą, a więc osobą. W ten sposób rozsądek wskazuje na osobowość pierwszej przyczyny, czyli źródła grzechu, którą, jak zapewnia nas Biblia, jest szatan. Doświadczenie także wskazuje, że jest wiele niewidzialnych złych istot, złych duchów. Nie możemy bowiem inaczej wytłumaczyć częstych przypadków pojawiania się w umysłach ludzkich nagłych, oderwanych, nowych, obcych i odpychających złych myśli, myśli, które w przeciwieństwie do innych nie są podsuwane przez rozmyślanie, czynności, okoliczności i doświadczenia tych, do których umysłów wchodzą. Szatan istotą osobową. Gdy jednak zwracamy się do Biblii, znajdujemy w niej wiele wersetów i zdarzeń, które stwierdzają lub sugerują osobowość szatana. Sposób postępowania Boga z szatanem i jego czyny w związku z Jobem oczywiście dowodzą osobowości szatana. Joba rozdział 1 wersety od 6 do 12, rozdział 2 wersety od 1 do 7. Opis anioła walczącego z szatanem i wzywającego Boga, by go zgromił, gdy ten sprzeciwiał się najwyższemu kapłanowi Jesuemu, zgadza się z twierdzeniem, że szatan jest istotą, osobą, Zachariasza rozdział 3 wersety 1 i 2. Oświadczenie Jezusa dotyczące stosowania przez szatana obcych mu praktyk, by wesprzeć swoje upadające dzieło, mocno podkreśla osobowość szatana. Ewangelia Mateusza rozdział 12 wersety od 24 do 26. Równie jednoznacznie jest to nauczane przez słowa Jezusa, że szatan był kiedyś w prawdzie, a później zapoczątkował kłamstwo i zabił rodzinę ludzką, gdy wprowadził grzech na świat. Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44, pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 1 do 7. Gdyby szatan, jak utrzymują niektórzy, był złą zasadą, w jaki sposób mógłby kiedykolwiek być w prawdzie? Gdyby szatan był złą zasadą, a nie złą osobą działającą przez złe zasady, jak przeciwne byłoby to celowi oddania błądzącego brata z Koryntu szatanowi w celu korygującej chłosty, co zaleca Paweł, 1 Koryntów rozdział 5 werset 5. Jak Biblia mogłaby mówić o jego zamysłach, gdyby nie mógł on myśleć ani planować, gdyż obmyślanie wybiegów sugeruje rozumowanie i cel, a więc osobowość, 2 Koryntów rozdział 2 werset 11. Przekształcając się z anioła ciemności w postać anioła światłości, Musiało on oczywiście myśleć i planować, co wskazuje na jego osobowość. 2 Koryntów rozdział 11 werset 14. Fakt, że demony wierzą i drżą, a zatem czują i myślą, dowodzi, że szatan, ich przywódca, także myśli i czuje, a więc jest istotą, osobą, Jakuba rozdział 2 werset 19. Jego krążenie wokół jako lwa ryczącego, szukającego zdobyczy, głównie wśród chrześcijan, dowodzi osobowości, 1 Piotra rozdział 5 wersety 8 i 9. Jego walka z Michałem o ciało Mojżesza, którego zapewne potrzebował jako przedmiotu kultu w Izraelu, zgadza się z twierdzeniem, że jest on prawdziwą osobą, a nie abstrakcyjną złą zasadą, list Judy werset 9. Zatem rozsądek, fakty i Pismo Święte potwierdzają osobowość szatana. Lucyfer stworzony doskonałym. Początkowo istota, którą nazywamy szatanem, 1 Kronik rozdział 21 werset 1, Ioba rozdział 1 werset 6, Ewangelia Jana rozdział 13 werset 27, Dzieje Apostolskie rozdział 5 werset 3, rozdział 26 werset 18, Rzymian rozdział 16 werset 20, była dobra. Nazwa ta w języku hebrajskim, podobnie jak jej grecki odpowiednik diabolos, od którego pochodzi słowo diabeł, znaczy przeciwnik, oponent. Ale słowo szatan nie było jego pierwszym imieniem. Do chwili zgrzeszenia i doprowadzenia ludzkości do grzechu jego imię brzmiało Lucyfer, nosiciel światła, Izajasza rozdział 14 werset 12. Z natury i stanowiska był cherubinem, jednym z najwyższych aniołów, Ezechiela rozdział 28 wersety 14 i 16. Nazywając go królem Tyru, gdyż Tyr symbolizuje obecny zły świat, którego władcą jest szatan, Ezechiela rozdział 28 wersety od 12 do 19 daje dosyć dokładny opis Lucyfera przed i po popełnieniu grzechu, jak również jego ostatecznego końca, unicestwienia. Zarówno w języku symbolicznym jak i w literalnym, wersety od 12 do 15, przedstawiają jego doskonałość fizyczną, umysłową, moralną i religijną. Wyrażenie, ty, co pieczętujesz sumy odnosi się do pełni jego doskonałości intelektualnej, pełen mądrości, oraz fizycznej, moralnej i religijnej, gdyż słowo piękność dotyczy jego fizycznych, moralnych i religijnych zalet. Był takim przez pewien czas, gdy został aniołem stróżem Adama i Ewy w Edenie, wersety 13 i 14. Jego moralne i religijne cechy przed upadkiem są jeszcze bardziej podkreślone przez figurę okrycia drogimi kamieniami, werset 13, gdyż te oraz inne drogie kamienie służą za symbol doskonałości moralnej i religijnej uwielbionego Kościoła, oblubienicy, małżonki Baranka jako Nowego Jeruzalem. Objawienie rozdział 21 wersety od 11 do 21, jak również znajdowały się wśród kamieni umieszczonych na napierśniku najwyższego kapłana, 2 Mojżeszowa rozdział 39 wersety od 10 do 13. Werset 14 opisuje najpierw działalność Lucyfera w Edenie jako stróża Adama i Ewy, a następnie jego stanowisko i działalność pośród niebiańskich zastępów. Werset 15 wskazuje, że był nienagannie doskonały i dobry od czasu stworzenia, prawdopodobnie przez miliony lat, aż do upadku w Edenie. Jego późniejsze zepsucie obrazowo opisane jest w wersetach od 16 do 18. A jego końcowe wpływy i unicestwienie w małym okresie po tysiącleciu są opisane w wersecie 19. Pismo Święte dostarcza nam więc obszernego opisu historii tego cherubina. inne opisowe imiona. Dotychczas znamy go pod nazwą Lucyfera, Szatana, cherubina nakrywającego, strzegącego, ale w Biblii jest on także nazywany inaczej. Byłoby dla nas korzystne rozważenie tych imion, które dotyczą jego cech i czynów po upadku. Nazwany więc jest on Belzebubem, panem much, bogiem makaronu, zniszczenia, Druga Królewska rozdział pierwszy wersety od 3 do 6, co jest symbolem jego natarczywości przez błędy, muchy, militaryzmu prowadzącego do wojny i zniszczenia, Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 24, Ewangelia Marka rozdział 3 werset 22, Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 15, Belialem lub Beliarem, nikczemnością, imię opisujące jego charakter, 2 Koryntów rozdział 6 werset 15, Diabłem, przeciwnikiem, imię opisujące jego przeciwstawianie się Bogu, prawdzie, sprawiedliwości, rodzajowi ludzkiemu w ogóle, a dobru w szczególności. Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 1, Ewangelia Łukasza rozdział 4 wersety 2 i 6, Objawienie rozdział 20 werset 2, nieprzyjacielem, imię opisujące jego złośliwy sposób postępowania i wrogą postawę, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 39, kłamcą i ojcem kłamstw, określenie jego fałszerstwa i zapoczątkowania błędu, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44, mordercą, gdyż przez grzech zamordował całą rodzinę ludzką, Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44, Rzymian rozdział 5 werset 12, wężem i starym wężem, z powodu przebiegłości i jadowitości, Pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 wersety 4 i 14, Objawienie rozdział 20 werset 2, 2 Koryntów rozdział 11 werset 3, księciem tego świata, gdyż uzurpuje sobie stanowisko władcy obecnego złego porządku rzeczy wśród ludzi, Ewangelia Jana rozdział 12 werset 31, rozdział 14 werset 30, rozdział 16 werset 11, księciem demonów, gdyż jest panem upadłych aniołów, Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 24, księciem władzy na powietrzu, z powodu przewodzenia upadłym aniołom jako niewidzialnym duchom zorganizowanym w królestwo nad ludzkością, Efezów rozdział 2 werset 2, duchem działającym przez dzieci nieposłuszeństwa, gdyż jako swe narzędzia i sługi używa on nikczemnych i nieposłusznych, Efezów rozdział 2 werset 2, kusicielem, gdyż kusi do grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 3, 1 Tesaloniczan rozdział 3 werset 5, Bogiem tego świata, imię opisujące go jako władcę obecnego złego porządku rzeczy, 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, oraz onym złośnikiem, którego charakter dobrze opisał Milton, wkładając w jego usta słowa, zło, bądź mym dobrem, dobro, bądź mym złem, Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 19 i 38. Widzimy więc, że imiona nadawane mu przez Biblię odpowiednio opisują jego charakter, czyny i urząd. Osoba prawdziwie opisana takimi imionami musi być z pewnością największym z grzeszników i czynicieli zła. Odpadnięcie Lucyfera od doskonałości. Gdy Lucyfer wyszedł spod twórczej ręki Boga, był dobry, a Bóg nie stworzył go takim, by musiał grzeszyć. Wprost przeciwnie, Bóg dał mu usposobienie sprzyjające sprawiedliwości, a przeciwny grzechowi. To naturalnie budzi pytanie, w jaki sposób mógł on zgrzeszyć, skoro na świecie nie było grzechu ani też grzesznych skłonności w stworzonym przez Boga Lucyferze? Możliwość zgrzeszenia polegała na fakcie obdarzenia go swobodą wyboru. Jako jeden z najwyższych aniołów, Izajasza rozdział 14 werset 12, był przełożonym niektórych innych aniołów, wśród których, w zgodzie z boskim zarządzeniem, cieszył się szacunkiem i posłuszeństwem zgodnie z zajmowanym stanowiskiem. Właściwym było, by Lucyfer pragnął takiego szacunku i posłuchu i otrzymywał go w zgodzie z boskim porządkiem. Wydaje się jednak, że pozwolił on swemu umysłowi na nadmierne rozmyślanie o pragnieniu odbierania takiego szacunku oraz posłuchu, i w ten sposób nie utrzymał tych chęci w należytym podporządkowaniu uczuciom wyższym, takim jak pragnienie chwalenia Boga ponad wszystkie rzeczy oraz cieszenie się szacunkiem i posłuszeństwem innych zgodnie z boskim zarządzeniem. Nie potrafiąc utrzymać chęci odbierania szacunku i posłuchu pod kontrolą dwóch przed chwilą wymienionych uczuć, im bardziej pielęgnował w sercu to pragnienie, tym mocniejsza stawała się żądza i tym bardziej dążył on do zaspokojenia jej w stosunku do tych, którzy nie byli mu poddani przez Boga do takiego stopnia, jak on tego pragnął. Tak więc, po pierwsze, przez niepodporządkowanie pragnienia zaszczytu i posłuchu pewnym zaletom wyższym oraz, po drugie, przez rozszerzanie tego pragnienia na osoby i rzeczy będące poza nakreślonymi przez Boga granicami, stopniowo rosła w nim żądza większego zaszczytu i władzy, niż Bóg dla niego zamierzył. Gdy rozmyślał o rodzaju ludzkim i jego możliwościach, rosnąca ambicja zaczęła upatrywać w ludzkości potencjalne dominium, z którego mógłby odbierać większy zaszczyt i posłuch, niż Bóg zamierzył. Jak już wyżej wspomnieliśmy, jako cherubin nakrywający, strzegący, miał powierzoną ograniczoną opiekę nad rodziną ludzką w Edenie, Ezechiela rozdział 28 wersety od 13 do 15. Ograniczenia tej opieki były zbyt duże, by mógł zaspokoić swe chęci zaszczytu i posłuchu do takiego stopnia, do jakiego wzrosła do tego czasu jego ambicja. By więc zdobyć władzę nad rodzajem ludzkim większą od tej, do jakiej upoważnił go Bóg, posłuchał ambicji, która w tym czasie rządziła jego sercem i skłoniła go do doprowadzenia doskonałego rodzaju ludzkiego do grzechu jako jedynej możliwości jej zaspokojenia. Inne szczegóły o jego upadku i kuszeniu Adama i Ewy w stworzeniu, strony od 102 do 106. Rezultatem wzrostu nasienia niekontrolowanego pożądania zaszczytu i posłuszeństwa innych był zatem jawny bunt przeciwko Bogu, jako skutek nadmiernej ambicji sprawowania nieuznanej przez Boga władzy. Tak właśnie prorok opisuje jego stopniowe popadanie w grzech, wszak tyś mawiał w sercu swym, pragnieniach, wstąpie. Izajasza rozdział 14 wersety od 12 do 14. Doprowadziła do tego bezbożna ambicja. Słusznie możemy wnioskować, że na początku Lucyfer nie zamierzał pójść aż tak daleko. Jego postępowanie stopniowo przemieniło go w nieprzejednanego nieprzyjaciela, szatana, czyli wroga, przeciwnika Boga i człowieka. Jest takie przysłowie mówiące, że jeśli ktoś powie A, z czasem musi powiedzieć B. To znaczy, że jeśli ktoś dla zysku posunie się o cal ku złu, by osiągnąć swoje cele, będzie musiał dalej brnąć w zło. Szatan powiedział więcej niż B. Do tej pory powiedział on już Y, a przy końcu tysiąclecia powie Z, przekraczając ostateczną granicę zła, po czym nastąpi jego zniszczenie, Żydów rozdział 2 werset 14. Postępowanie, które obrał, dokonało strasznego spustoszenia w jego niegdyś świętym charakterze i jedności z Bogiem, a także ze wszystkimi będącymi w harmonii z Nim, jak również pociągnęło do grzechu i jego złych skutków wielu aniołów oraz sprowadziło grzech i upadek na rodzinę ludzką. Postępowanie szatana uczyniło go bardzo przebiegłym zamiast mądrym, bardzo niesprawiedliwym zamiast sprawiedliwym, bardzo samolubnym zamiast kochającym i bardzo zawziętym w czynieniu zła zamiast mocnym w Bogu. W wyniku tego jest on najbardziej widocznym przykładem zdeprawowanego charakteru we wszechświecie, niemal synonimem samego grzechu. To prawda, że zaspokoił on swą ambicję władania ludzką rodziną w obecnym złym świecie, Galatów rozdział 1 werset 4, Ewangelia Jana rozdział 12 werset 31, rozdział 14 werset 30, rozdział 16 werset 11, 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, Efezów rozdział 2 wersety 1 i 2, i sprawowania władzy księcia upadłych aniołów. Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 24, Efezów rozdział 2 werset 2, rozdział 6 wersety 11 i 12, ale za jak straszną dla siebie i swych poddanych cenę. Zaprawdę jest on najlepszą ilustracją chełpiącej się ambicji przekraczającej samą siebie. Unikajmy naśladowania go. Organizacja Królestwa Szatana. Jakże obrazowo opisuje prorok, Izajasza rozdział 14 wersety 13 i 14, różnorodne cechy ambicji szatana. Wszak tyś mawiał w sercu swym, po pierwsze, wstąpię na niebo, uczynię siebie wielkim władcą, po drugie, nad gwiazdy, ponad aniołów. Ioba rozdział 38 werset 7, Boże, stanę się królem aniołów. Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 24, wywyższę stolicę moją, po trzecie, a usiądę na górze, w królestwie, Daniela rozdział 2 wersety 35, 44 i 45, Izajasza rozdział 25 werset 6, zgromadzenia, ludzi, stanę się władcą rodziny ludzkiej, na stronach północnych. Jako władca duchowy, niewidzialny, po czwarte, wstąpię na wysokość obłoków, wyjdę poza zasięg jakichkolwiek kłopotów, po piąte, będę równy najwyższemu, założę niezależne królestwo, w którym jako rywal Boga będę najwyższym i równym mu. Tak, założył on imperium mające dwie fazy, pierwszą, niewidzialną, składającą się z pozostających pod jego kierownictwem upadłych aniołów jako wyższą i kontrolującą fazę swego imperium, oraz, drugą, fazę widzialną i podlegającą pierwszej, składającą się z trzech elementów, uciskających rządów, grabieżczej arystokracji i fałszywych religii jako widzialnych przedstawicieli niewidzialnych upadłych aniołów, rządzących ludźmi. Ziemska faza jego królestwa składa się z trzech klas przedstawicieli odpowiadających kolejno trzem jego elementom, władców, arystokracji i duchowieństwa, którzy są głowami tych trzech części. Podstawowa zasada jego królestwa. Szatan przedstawił zasadę boskiego prawa jako podstawową zasadę swego imperium i podał ją w trzech formach. Jako boskie prawo władców, boskie prawo arystokracji i boskie prawo kleru, po jednej formie z owej zasady boskiego prawa dla każdego składnika swego imperium. Te trzy formy doktryny boskiego prawa miały na celu ślepe podporządkowanie mas wymienionym klasom jako wynik Bożej sankcji i obowiązku. Te trzy formy boskiego prawa zostały dobrze obliczone na utrzymanie mas, przekonanych o słuszności tego błędu, w poddaniu przedstawicielom szatana, a w ten sposób jemu samemu, co staje się oczywiste nawet po pobieżnym rozważeniu znaczenia trzech form tej zasady. W oparciu o doktrynę boskiego prawa królów szatan doprowadził do nauczania przez swych rzeczników, a w szczególności przez duchowieństwo, następujących teorii. Pierwsza, królowie są bezpośrednio mianowani przez Boga jako namiestnicy i przedstawiciele, druga, robią tylko to, czego Bóg od nich żąda, trzecia, dlatego Bóg zatwierdza wszystkie ich ustawy, co znaczy, na przykład, że Bóg uznał wszystkie ustawy cara i cesarza, czwarta, więc ludzie zobowiązani są do wypełniania bez sprzeciwu wszystkiego, czego żądają ich władcy. Zasada boskiego prawa władców miała na celu utrzymanie ludzi w poddaniu tym władcom, na których samolubstwie mógł polegać szatan w prowadzeniu takiej polityki rządowej, jaką chciał prowadzić, i w ten sposób, posługując się doktryną o boskim prawie, kontrolował on ludzi przy pomocy rządów. Posługując się doktryną boskiego prawa arystokracji nauczał on, zwłaszcza przez duchowieństwo, następujących rzeczy, po pierwsze, jest boską dobrą wolą i przyjemnością, aby praktycznie cała ziemia i jej bogactwa były własnością arystokracji i pod jej zarządem, po drugie, członkowie arystokracji działają jako rządcy i jałmużnicy wszechmocnego w rozdzielaniu na własnych warunkach nadwyżki darów ziemi masom rodzaju ludzkiego jako ich niewolnikom, poddanym lub pracownikom, po trzecie, Bóg sankcjonuje zarząd arystokracji, po czwarte, masy powinny zatem być zadowolone ze swego losu i z tego, co jest im udzielane przez tych rządców i jałmużników wszechmocnego. Zasada boskiego prawa arystokracji była obliczona na utrzymanie ludzi w poddaniu jako niewolników, poddanych lub pracowników arystokracji, na której samolubstwie mógł szatan polegać w prowadzeniu takiej polityki, jaką chciał, i w ten sposób kontrolował on ludzi społecznie i ekonomicznie przez doktrynę boskiego prawa. Doktryna boskiego prawa duchowieństwa posłużyła szatanowi za podstawę do nauczania, szczególnie przez kler, następujących myśli, po pierwsze, Bóg przemawia do ludzi przez duchowieństwo, po drugie, przedstawiciele tegoż duchowieństwa są więc jego rzecznikami przedstawiającymi prawdę. Po trzecie, sankcjonuje on ich nauki. Po czwarte, ludzie powinni więc czystym, niewątpiącym umysłem wierzyć w nauki kleru i je praktykować. Zasada boskiego prawa kleru miała na celu utrzymanie ludzi w zależności od kleru, na którego samolubstwie mógł szatan polegać we wprowadzaniu takich nauk i praktyk religijnych, jakie chciał, i w ten sposób kontrolował on ludzi religijnie przez doktrynę boskiego prawa. Doktryna o boskim prawie w formie nauczanej przez szatana jest oczywiście fałszywa jako całość, jak również w jej trzech oddzielnych postaciach. Miała ona na celu utrzymanie rodzaju ludzkiego w poddaniu szatanowi od potopu aż do czasów współczesnych, kiedy to spory wojenne znacznie odsunęły ją na dalszy plan w całym chrześcijaństwie. Dla dobra swego imperium szatan zawsze starał się, aby wraz z pomyślnym rozwojem trzech ziemskich elementów jego imperium istniało jakieś prawo i porządek. Był on zbyt sprytny, by pozwolić anarchii na rządzenie w jego państwie, dobrze wiedząc, że skończyłoby się to upadkiem i ruiną jego sprawy. Dlatego też od samego początku istniało w jego imperium prawo cywilne, strzegące szczególnie praw przywódców państwa, religii i arystokracji lub, jak się to teraz powszechnie nazywa, kapitału. Tylko wtedy dozwalał on na naruszanie prawa cywilnego, gdy było to niezbędne dla obalenia takich rządów, arystokracji i religii, jakie on dla dobra swego imperium postanowił obalić. Szatan wprowadził także pewne ustawy regulujące prawa zwykłych ludzi. Służyły one jednak zawsze najpierw interesom polityków, kleru i arystokracji, a następnie tylko takim interesom zwykłych ludzi, które miały utrzymać ich w zależności od klas rządzących, a dopiero potem strzec w pewnej mierze ich własnych spraw, także podporządkowanych władzy szatana jako kata rodzaju ludzkiego. Żydów, rozdział 2, werset 14. Ograniczenia te zawsze sprawiały, że jego rządy, religie i arystokracja uciskały i wykorzystywały zwykłych ludzi oraz w mniejszym lub większym stopniu pozwalały na zbrodnie i inne naruszenia praw ludzi, które szatan z zasady popierał w poszczególnych wypadkach, częściowo dlatego, że celem jego było skorumpowanie rodzaju ludzkiego, a częściowo dlatego, by w wyjątkowych wypadkach doprowadzić do ukarania, i w ten sposób napełnić serca ludzkie strachem i uznaniem dla swoich praw. Jest on zatem zarówno aniołem światłości, jak i ciemności w zależności od tego, co najlepiej służy jego celom. 2 Koryntów, rozdział 11, wersety 14 i 15. Drugorzędne doktryny jego królestwa. Imperium oparte na takich zasadach i stosujące takie środki przetrwania musi być naturalnie pełne zła. Pismo Święte nazywa je mocą ciemności, grzechu i błędu. Kolosensów, rozdział 1, werset 13. Chociaż szatan wielce zwiódł ludzi doktrynami o boskim prawie królów, kleru i arystokracji, to jednak wiedział, że one same nie zdołają zapewnić mu panowania nad rodzajem ludzkim. Dlatego uznał za konieczne wprowadzenie jeszcze trzech innych doktryn, by podeprzeć nadbudowę, jaką utworzył na bazie trzech form zasady boskiego prawa. Trzy wyżej podane doktryny nazywamy podstawowymi doktrynami Imperium Szatana, a trzy następne, doktrynami drugorzędnymi. Oto one. Pierwsza, umarli nie są umarłymi, lecz żyją. Druga, umarli stają się duchami i jako tacy są świadomi. Trzecia, umarli znajdują się albo w stanie błogości, albo w męczarniach. We wczesnej historii rodzaju ludzkiego, już w samym Edenie, szatan wprowadził te trzy kłamstwa, za co Jezus nazwał go kłamcą i ojcem kłamstwa. Natomiast przyjęcie ich przez Ewę sprowadziło na rodzaj ludzki grzech i śmierć, za co Jezus nazwał go mordercą. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 44. Zauważmy słowa, w jakie szatan po raz pierwszy ubrał te trzy drugorzędne błędy swego królestwa. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 3, wersety 4 i 5. Po pierwsze, żadnym sposobem, naprawdę, śmiercią nie pomrzecie, tylko pozornie umrzecie. W rzeczywistości będziecie żyć dalej, chociaż pozornie nie żywi, to znaczy, że umarli są żywymi. Po drugie, będziecie jako, podobni, bogowie, aniołowie. Psalm 97, werset 7. Porównaj z Żydów, rozdziałem 1, wersetem 6. W hebrajskim Starym Testamencie aniołowie 197 razy nazywani są bogami, którzy są duchami. Żydów, rozdział 1, werset 7. To znaczy, umarli stają się duchami, egzystują jako aniołowie. Po trzecie, znający, doświadczający, dobre, rozkoszy, i złe, mąk. Bardzo widoczny jest zamiar szatana używania tych trzech błędów jako drugorzędnych doktryn jego imperium. Wiedział on, że jeśli zdoła oszukać rodzaj ludzki w tych trzech przedmiotach, to zdoła nakłonić go, by wierzył także, że pewne inne błędy są prawdą, a pewne prawdy fałszem, oraz że pewne zło jest dobrem, a pewne dobro złem. Następnie obiecał on nagrodę przyszłego życia tym, którzy, oszukani, że jego błędy są prawdą, a jego zło dobrem, przyjmują jego błędy i praktykują jego zło, a tym, którzy w to nie wierzyli, groził wiecznymi mękami. Podobnie straszył wiecznymi mękami w przyszłym życiu tych, którzy przyjmowali Boże prawdy jako prawdziwe, przedstawiane przez szatana jako fałszywe, oraz przestrzegali pewnych jego przykazań, przedstawianych przez szatana jako złe. Natomiast tym, którzy tego nie czynili, obiecał on wieczną rozkosz. W ten sposób przez nadzieję nagrody za uległość oraz przez strach przed wiecznymi mękami w życiu przyszłym za nieposłuszeństwo, zwodniczo skłonił ludzi do wierzenia i praktykowania swoich błędów. Przez fałszywe przedstawienie źródła i charakteru boskich nauk oraz nadzieję nagrody lub strach przed wiecznymi mękami w życiu przyszłym powstrzymywał ludzi od wierzenia w boskie prawdy i praktykowania ich. W ten sposób zniewolił on rodzaj ludzki i przeszkadzał mu w wypełnianiu woli Bożej. W tym ponurym spisku poszczęściło mu się z większością rodziny ludzkiej. 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, rozdział 11 wersety 3, 14 i 15, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 9, 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 26. Tymi trzema przed chwilą rozważanymi błędami podparł on skutecznie swe imperium oraz 3 podstawowe błędy oparte na zasadzie boskiego prawa. Królestwo ciemności. Powyższe rozważania dowodzą, że królestwo szatana zbudowane jest na błędach i nimi podpierane. Za ich pośrednictwem szatan skutecznie działa w sercach dzieci nieposłuszeństwa przez cały czas trwania swego królestwa i na całym jego obszarze. Efezów rozdział 2 werset 2. Lecz królestwo tak zbudowane i w ten sposób podtrzymywane musi być złe, czego zresztą dowodzi historia. Droga królestwa szatana wyznaczona jest wieloma złymi słowami i czynami. Prawdziwie zepsuta była i jest większość władców, arystokracji i duchowieństwa jego królestwa. Historia teraźniejszego wieku złego, Galatów rozdział 1 werset 4, to ciąg wypadków obfitujących w wojny, rewolucje, grabieże, morderstwa, zniszczenia, żądze, okrucieństwa, podboje, uciski, degradacje, smutek, niedole, śmierci i prześladowania, szczególnie ludu Bożego. Jak mało miejsca poświęca historia dobrym, szlachetnym i podnoszącym na duchu czynom. Jak wiele miejsca zajmują w niej ich przeciwieństwa. Królestwo szatana jest też pełne wielkich sprzeczności. Jak przeciwne sobie są jego religie, filozofie, kultury, rządy, stosunki społeczne, prawa i czyny. Wnioskujemy z tego, że szatan dostosowuje formę rządu, religii, społeczeństwa i tak dalej do zmieniających się ideałów ludzi na tyle, na ile musi. Gdyby mógł, utrzymywałby ludzi w największej ignorancji, najgłębszym ucisku, najciemniejszych zabobonach oraz najpodlejszym otoczeniu i z najpodlejszymi charakterami. Gdy jednak ludzie nie chcą już dłużej tego tolerować, idzie on na takie ustępstwa, na jakie musi, aby utrzymać swoją władzę. To tłumaczy wiele przewrotów, rewolucji i przemian, jakie zachodzą w rządowej, arystokratycznej i religijnej części jego królestwa. Gdy różne rządy, arystokracja i religie, których używał, przestają służyć celowi kontrolowania ludzi, tak jak on sobie tego życzy, niszczy te rządy, arystokrację i religię, często z najwyższym okrucieństwem, i zastępuje je innymi, bardziej odpowiadającymi jego celom i ustępstwom, na jakie musi pójść w stosunku do swych poddanych. Przeszkadza on oczywiście tym władcom i wyznawcom, którzy sprzeciwiają się zasadom i celom jego królestwa. Jest to widoczne w walce i prześladowaniach, jakie wzbudził przeciwko wszystkim ruchom i przywódcom chrześcijańskim, atakującym jego błędy, a głoszącym prawdy Boże, gdyż właśnie je uczynił obiektem swych ataków. Gdy patrzymy na fizyczną, umysłową, moralną i religijną doskonałość, w jakiej Bóg stworzył rodzinę ludzką w Edenie, a następnie dla kontrastu rozważymy fizyczne, umysłowe, moralne i religijne zniszczenie, jakie szatan wyrządził rodzajowi ludzkiemu, mamy jeden z najdobitniejszych dowodów jego nikczemnego charakteru jako osoby i władcy, dowód wyraźnego niepowodzenia jego królestwa w błogosławieniu swych poddanych oraz naglącą potrzebę zastąpienia go przez Chrystusa jako władcę i Królestwo Boże jako ustrój, aby ocalić rodzaj ludzki przed całkowitą ruiną i zniszczeniem oraz doprowadzić z powrotem do pierwotnej doskonałości i szczęścia, obrazu i podobieństwa Bożego. Zaraz po upadku rodzaju ludzkiego Bóg zapowiedział taki właśnie koniec. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 werset 15 odnowił i wzmocnił tę zapowiedź, kierując ją do Abrahama. Wielokrotnie podkreślił przez typy zakonu, powtórzył we wzniosłej poezji proroków i psalmistów, wyjaśnił szeroko przez Jezusa i jego apostołów. Zachęca on także swój wierny lud do proszenia o to w modlitwie przyjdź królestwo Twoje, a przez znaki czasu wskazuje, że jest ono tuż, tuż. Jest ono pożądaniem wszystkich narodów, okaże się również ich lekarstwem. Przyśpiesz o Boże dzień obalenia królestwa szatana i dzień ustanowienia Twego królestwa na całej ziemi.